Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu jest ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej, doktor habilitowany Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor książek, publikacji. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Poprosiłem Pana o rozmowę, bo z ust polityków opozycji wciąż słyszymy takie zapowiedzi, czy nawet żądania, jak najszybszego wprowadzenia w Polsce waluty euro. Wiemy, w jak trudnej sytuacji znalazła się cała Europa, właściwie no, po tej błędnej, wieloletniej polityce energetycznej Niemiec, Angeli Merkel i tutaj współpracowników w Polsce, Donalda Tuska choćby. Dzisiaj wynikiem tej polityki no, są wysoka inflacja, wzrost cen. Ale czy Polacy mogliby faktycznie coś zyskać na wprowadzeniu w naszym kraju waluty euro, Pana zdaniem?
Znaczy zdecydowanie, proszę Państwa, można powiedzieć, że Polska odnosi duże korzyści właśnie posiadając własną walutę. Ja osobiście nie widzę potrzeby, żebyśmy likwidowali własną walutę narodową i lepiej, żebyśmy się właśnie trzymali własnej waluty, bo to oznacza, że mamy szansę na szybsze dochodzenie do bogactwa krajów Europy Zachodniej. I tutaj można takie przykłady też z ostatnich dosłownie tygodni, miesięcy podać, jak bardzo mocno narasta opór też w strefie euro, jakie są spory wśród państw właśnie tych krajów północnych, tak jak właśnie Holandia, Niemcy czy Francja, które w tej chwili bardzo mocno naciskają prezes Lagarde, czyli prezes EBC, żeby podnosić stopy procentowe, bo na przykład w prasie niemieckiej...
Europejskiego Banku Centralnego.
Tak jest, Europejskiego Banku Centralnego. Nawet w prasie niemieckiej od grudnia są regularnie, pojawiają się pewne publikacje, które jakby naciskają, żeby EBC coraz bardziej podnosił te stopy procentowe. I teraz właśnie też jest, będzie niedługo posiedzenie EBC i też oczywiście są naciski, żeby podnosić. Nawet ostatnie odczyty inflacji w Niemczech ku zaskoczeniu większości obserwatorów były dużo wyższe niż oczekiwano, czyli ta inflacja jednak nie schodzi w dół. A znowuż kraje południowe są za tym, żeby nie podwyższać tych stóp. I no właśnie prezesi Banku Centralnego Włoch i Grecji domagają się, żeby EBC właśnie powstrzymał się z dalszymi podwyżkami.
Czyli każdy kraj według własnej polityki, według własnych potrzeb to ocenia i w Polsce pewnie nie mielibyśmy zbyt dużego wpływu na to, jakby ta waluta miała być kształtowana, jak ta polityka pieniężna, finansowa miałaby być kształtowana, jeśli chodzi o walutę euro. Jeden z liderów opozycji, tak w każdym razie mu się wydaje, no powiedzmy, była gwiazda TVN-u, Szymon Hołownia, proszę Państwa, mówił nawet w ten sposób. Wejście do strefy euro jest polską racją stanu. Dodał, że Polska jest czerwoną wyspą na kredytowej mapie Europy. Dzisiaj mamy drożyznę i nie mamy euro, mówił lider Polski 2050. I teraz, gdybyśmy chcieli pójść, panie profesorze, tym tropem, to wprowadzenie euro, zdaniem Pana, spowodowałoby obniżenie cen, kredytów i tak dalej?
Znaczy, moim zdaniem niekoniecznie. Widzimy, że kraje, na przykład przykładowo kraje nadbałtyckie właśnie mają problem z bardzo wysokimi cenami. Nawet kraje, które w tej chwili starają się wejść do strefy euro, jak na przykład Bułgaria, są coraz bardziej sceptyczni, bo są zbierane podpisy w Bułgarii. Wyobraźcie sobie Państwo, że jest taka partia Odrodzenie, eurosceptyczna partia, która zbiera, już zebra ponad 300 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie przystąpienia do strefy euro i na przykład obecna minister finansów Bułgarii zapowiada, że Bułgaria nie wejdzie do strefy euro z początkiem, tak jak zapowiadała, z początkiem 2024 roku, tylko po prostu się będzie prawdopodobnie ten termin oddalał, a znowu, jeżeli, bo tam trzeba zebrać tych 500 tysięcy podpisów, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli oni zbiorą, ci eurosceptycy, to prawdopodobnie doprowadzą do referendum, a gdyby było w referendum, się odbyło w Bułgarii, to wątpliwe jest. Znaczy myślę, że jest duża szansa, że Bułgarzy powiedzą nie w biurokracji unijnej. Tak jak wszędzie tam, taka ciekawostka, że wszędzie, gdzie odbywało się referendum w sprawie przystąpienia do euro, czy w Szwecji, czy w Danii, czy w innych krajach, po prostu wyborcy odrzucali euro. Także myślę, że jeżeli społeczeństwo będzie miało prawo się wypowiedzieć, to odrzucą euro. Tak samo w Polsce, tak jak pan redaktor tu na początku programu zapytał, jednak Polacy nie wierzą w te korzyści, bo zobaczcie Państwo, że ponad dwie trzecie, prawie 70% już Polaków jest przeciwny wchodzeniu do strefy euro. Także no, ludzie mają swój rozum, jak to się mówi.
Tym bardziej interesujące i zaskakujące, muszę powiedzieć, jest to i pytanie o to, czyje interesy reprezentują wobec tego przedstawiciele opozycji, skoro nawet nie biorą pod uwagę właśnie tych wyników sondaży, o których pan profesor wspominał i tego, czego chcą Polacy. Szymon Hołownia, jak pamiętamy, w jednym z wywiadów używał nawet takiego argumentu, że właśnie Litwa, Łotwa i Estonia mają niską inflację, bo przyjęły walutę euro, więc Polska powinna iść tą samą drogą. Tymczasem wiemy, że wszystkie te kraje mają wyższą niż Polska inflację, czyli taki kolejny kapiszon, można powiedzieć, jednak w tej dyskusji.
Tak, no jeszcze bym dodał właśnie, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą, bo kraje właśnie strefy euro cechują się, to jest taka cecha stała, taka strefa euro, jest to strefa wolnego wzrostu gospodarczego. Mhm. I właśnie wejście do euro to jest raczej gwarancja stagnacji gospodarczej niż korzyści, bo zdecydowanie widać, że spowalnia wzrost gospodarczy. I tak jak tutaj właśnie wspominając te kraje południowe, one się po prostu boją, na przykład tacy Włosi i Grecy, jeżeli będzie zbyt ostra prowadzona polityka monetarna EBC, a jest właśnie jakby na tapecie walka inflacja, no walka z inflacją, bo to wszędzie jest ta inflacja rzeczywiście wysoka. Jeżeli oni będą jeszcze zaostrzać tą politykę, no to po prostu dług Grecji czy Włoch, pamiętajmy, że relacja długu publicznego do PKB w tych krajach, to jest, proszę Państwa, to jest ponad 200%, jeżeli chodzi o Grecję, ponad 160%, jeżeli chodzi o Włochy. Jeżeli oni będą dalej podnosić stopy procentowe przez EBC, a jest jedna stopa procentowa, ta sama stopa procentowa w Niemczech, we Włoszech i w Grecji, to będzie paraliżowało im finanse publiczne w takich krajach właśnie jak Włochy i Grecja, będzie po prostu podrażało spłatę długów i grozi po prostu kryzysem finansowym, wybuchem jakiegoś kryzysu podobnego być może do Grecji albo czegoś gorszego. Także uważam, że dobrze, że się trzymamy z dala od strefy euro, dobrze, że mamy własną walutę i tak trzymać.
W ostatnim sondażu wyborczym ugrupowanie Hołowni straciło poparcie do chyba 7%, więc może ludzie po prostu zaczęli zauważyć, co kryje się pod tym zewnętrznym blichtrem prezentera TVN-u. Ale także wciąż ta największa partia jednak opozycyjna w Polsce, jej lider Donald Tusk w ubiegłym roku bodaj, w lipcu, zapowiadał, że Polska powinna przyjąć euro w 2024 roku, czyli w roku przyszłym. Czy są eksperci zresztą, którzy twierdzą, panie profesorze, że euro to jest taka waluta, która służy głównie Niemcom, że jest to waluta niemalże Niemców, głównie to temu krajowi ma się opłacać, by ona była obowiązywała w całej Europie. Czy pan profesor się zgadza z tymi opiniami?
Tak, myślę, że tak, bo pamiętajmy, że Europejski Bank Centralny, no właśnie, tutaj
czy
też to myślę, że to jest dużo, dużo w tym racji. Też warto wytoczyć publikację Politico ostatnie, gdzie wyraźnie właśnie tutaj dziennikarze z tego czasopisma właśnie twierdzą, że w Eurolandzie, to znaczy w tym jakby strefie euro w Europejskim Banku Centralnym, władzę sprawują właśnie Niemcy i Francuzi. I oni jakby rozdają tam karty, więc po prostu te decyzje są właśnie przez nich przede wszystkim inspirowane. Natomiast też taka ciekawostka, może Państwo też o tym nie wiecie, że wyobraźcie sobie, że tam w ogóle są utajniane wyniki głosowań. Także nawet byśmy nie wiedzieli, gdybyśmy mieli swojego przedstawiciela w Eurolandzie, nie wiedzielibyśmy, jak on zagłosował. I to jest, bo to jest utajniane. Na przykład my...
Czyli nie ma przejrzystości żadnej,
nie ma. Nasi na przykład, tutaj mogę powiedzieć, bo byłem w Radzie, no to potwierdzam to, że nasi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, jak głosują, to my wiemy, jak zagłosowali. Oczywiście nie wiemy od razu danego dnia. Tam musi upłynąć parę tygodni, ale jest to informacja ujawniana. Nie jest to tajemnica, nie jest to utajniane. Natomiast tam to jest utajniane. Można i sami sobie Państwo dopowiedzcie, dlaczego jest to utajniane.
No właśnie.
Także tutaj, natomiast tutaj zgadzam się z tym, co pan redaktor powiedział. Natomiast tutaj jeszcze pamiętajmy odnośnie pana premiera Donalda Tuska, no to z tymi datami to ja bym powiedział, że on tutaj ma problem, bo ja pamiętam, jak jeszcze był wtedy premierem i to wtedy mówił o dacie 2010. Aha. Potem przesuwał na 2012, że euro wprowadzimy, tak jak będzie jakby mistrzostwa w piłce nożnej, tak? Potem zaczął się z tego wycofywać, także myślę, że podawanie dat jest w ogóle, no, moim zdaniem mało sensowne, bo Polacy, mówię, są bardzo euro, tutaj pod tym względem przeciwni wprowadzeniu euro i bardzo dobrze, że właśnie czują to, że widzą, że nawet teraz ostatnio Chorwacja, tak? No zobaczcie Państwo, Chorwacja też odtrąbili wielki sukces.
Co tam się wydarzyło po wprowadzeniu euro?
No, galopada cen właśnie, to jest to, co, zresztą to wiele ekspertów tutaj podkreśla to i też eksperci z NBP. Natomiast jest taki, może podam Państwu, taki profesor jest Leon Podkaminer, to jest właśnie jeden z doradców prezesa NBP i on też właśnie w jednym z artykułów na łamach Obserwator Finansowy, tam po prostu pewne ciekawe rzeczy też powiedział, że właśnie strefa euro ma ten problem, że tam w ogóle te kraje w ogóle nie przestrzegają pewnych reguł, które ustanowiły. Te kryteria tak zwane konwergencji są w ogóle nieprzestrzegane odnośnie na przykład kryteriów długu. To jest ciągłe jakby wpadanie w pułapkę zadłużenia i to jest właśnie ten problem tej tych krajów, nie? Że jest jedna stopa procentowa, a są jakby rozbieżne polityki budżetowe i jest jakby nie ma tej synchronizacji tutaj, a poza tym właśnie w tych krajach, które nie mają tego narzędzia, tak jak my, mamy możliwość zastosowania polityki monetarnej dla swoich celów polskiej gospodarki, a na przykład tacy Grecy, Włosi, to w zasadzie jedyne narzędzie gospodarcze, polityki gospodarczej, które oni mają, to jest tylko polityka budżetowa, która też jest okrojona oczywiście i odramowana przez dygnitarzy z Unii Europejskiej, biurokratów z Unii, którzy decydują w zasadzie, co mogą wydawać, na co mogą wydawać pieniądze, a
czyli,
na co nie.
Czyli Chorwaci mogą za chwilę żałować, mówiąc
Chorwaci,
w skrócie i podsumowując.
Tak, bo Chorwaci, po pierwsze, zobaczcie państwo, tak jak powiedziałem, że tam, gdzie przeprowadzono jakieś referenda, to po prostu są obywatele tych krajów przeciwni. Mhm. Po prostu, bo to jest narzucane. Na przykład w krajach nadbałtyckich, to, że oni przyjęli euro, to też oni żałują. Bo ja pamiętam wtedy, kiedy oni wprowadzali euro w tych krajach, nie było referendum. A właśnie Łotysze, Estończycy, Litwini byli bardzo przeciwni euro. Tam było 60-parę% w sondażach przeciwko wejściu do euro. A mimo to politycy tych krajów, tak jak Chorwaci właśnie, wprowadzili te kraje do strefy euro. Oni teraz żałują po prostu.
Teraz jeszcze kolejny temat, ale to już pewnie na osobną dyskusję, panie profesorze, dotyczący tego, czy powinniśmy pójść w kierunku plastiku, jak to się mówi, czyli tych kart cały czas, które coraz częściej płacimy i zegarkami, i telefonami, prawda, i tak dalej. Czy jednak zostać przy pieniądzu?
To znaczy, wiadomo, że różne formy pieniądza są potrzebne w gospodarce. Wiadomo, i te nowe nowinki techniczne też oczywiście warto stosować. Natomiast nie wolno zapominać o tych tradycyjnych formach pieniądza, jak gotówka właśnie tutaj. Też, ja też pamiętam, jestem dumny z tego, że właśnie będąc w Radzie, żeśmy podjęli uchwałę w Radzie Polityki Pieniężnej, żeby o ochronie właśnie o obrotu gotówkowego w Polsce. Bo jednak gotówka to, nawet kraje skandynawskie teraz ostatnio na to właśnie zwracają uwagę, że warto powrócić do gotówki, mimo że oni przecież mają bardzo, bardzo ten system elektroniczny w bankowości rozwinięty, nieprawdopodobnie. A jednak też widzą, że jednak ta gotówka to jakby jest większe poczucie obywatela, jakby utożsamiania się z danym krajem, znaczy większa duma narodowa i tak dalej. Mamy właśnie królów, wiadomo, na tych banknotach.
To naszych bardzo ciekawe.
Przywódców.
Ale na koniec, jeśli pan profesor pozwoli, trochę jeszcze inny temat. Chciałem, skorzystając z okazji obecności pana w studiu, zapytać. Otóż, ale bardzo interesujący, bo mimo tych obiektywnych trudności z inflacją, też i tym wzrostem cen, o których mówiliśmy na początku, mamy taką wiadomość. Lider brytyjskiej opozycji, powołując się na dane Banku Światowego, ostrzegał ostatnio i straszył swoich rodaków Brytyjczyków, że do 2030 roku Polacy prześcigną Wielką Brytanię. Chodzi o PKB na osobę, które w Polsce ma być wyższe niż na Wyspach. O czym to świadczy? Czy rzeczywiście jest to możliwe w ogóle?
Znaczy, to świadczy, że nasza gospodarka się liczy. Jesteśmy coraz większym graczem na rynkach międzynarodowych. Ale właśnie dlaczego się liczy, proszę zobaczyć, proszę państwa. Właśnie między innymi dlatego, że mamy własną politykę monetarną, własny pieniądz. I to jest, oni widzą, ci Brytyjczycy, że my żeśmy w ostatnich latach właśnie szybko się rozwijali, w odróżnieniu od tych krajów, które weszły do strefy euro, gdzie jest stagnacja, właśnie Słowacja, Słowenia i tak dalej. Właśnie my jesteśmy raczej przykładem dynamicznego rozwoju gospodarczego w Europie. Zresztą nieprzypadkowo należymy do liderów pod względem PKB. Jesteśmy w czołówce, tak samo pod względem niskiego bezrobocia. Jesteśmy w czołówce w krajach europejskich. Natomiast właśnie on pewnie wyczuwa, że jeżeli będzie mądrze prowadzona polityka gospodarcza i polityka monetarna i fiskalna, to rzeczywiście Polska ma szansę nadrobić dystans do krajów zachodnich. I myślę, że to jest całkiem realne.
A kiedy zdaniem pana profesora zacznie spadać inflacja? Bo być może to jest pytanie, od którego powinienem rozpocząć w ogóle naszą rozmowę.
Tak, no tutaj rzeczywiście te czynniki, tak jak tutaj powiedzieliśmy chyba w którymś programie, panie redaktorze, że jednak te czynniki globalne decydowały o wybuchu tej inflacji, no i oczywiście wojna, tak? To tutaj, no właśnie, tak, kwestia wojny, nie wiemy, jak po prostu będzie to długo trwała ta wojna i to niestety podbija tą inflację. Natomiast ceny surowców, no jest pewna jakaś taka jaskółka, że jednak ceny, zwłaszcza gazu, bo te sankcje zaczynają działać i właśnie to jest presja na ceny właśnie surowców, na ceny ropy, ceny właśnie gazu ziemnego, no na przykład tutaj nawet studentom ostatnio właśnie tam na zajęciach pokazywałem właśnie gaz ziemny, jak spadł w grudzień, styczeń, bo też mają takie zajęcia ze mną, gdzie właśnie omawiamy sytuację na rynkach finansowych, no to właśnie od tej strony patrząc jest pewien taki jakby optymizm tutaj, że jest szansa, że ta inflacja będzie spadać i generalnie nawet z analiz makroekonomicznych i NBP i rządowych wynika, że jednak w drugiej połowie tego roku inflacja, jest duża szansa, że zacznie spadać. Tak?
Czyli tego się trzymamy i niech to będzie będzie podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
Dziękuję.
Gościem programu Kluczowego Tematu dziś był profesor Eryk Łon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Teraz to wszystko, proszę państwa. Zapraszam jeszcze dzisiaj po 16.30 na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejarz, oczywiście jak w każdy czwartek, także o bardzo interesującym komiksie historycznym, którego autorzy pochodzą z naszego regionu.
Kluczowy temat.